Szanowni Państwo, chciałabym jako Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo serdecznie powitać Państwa na dzisiejszej debacie. Wyrażam wdzięczność, że zechcieliście Państwo przybyć i równocześnie poświęcić czas debacie osób, które zgromadziliśmy dzisiaj, aby zastanowić się, jak najlepiej zrealizować prawo ucznia do nauczania etyki w szkole. Liczę na ciekawą debatę i na bardzo inspirujące uwagi. Chciałabym przywitać wszystkich serdecznie, ale poproszę panią Annę Kabulską z Zespołu Społecznego o powitanie naszych gości, a potem pozwolę sobie na kilka uwag merytorycznych. Może do tego czasu nadejdą wszyscy nasi. Bardzo prosimy do pierwszego rzędu. Prosimy.
Chciałam serdecznie powitać wszystkich panelistów, którzy wezmą udział w debacie. To jest pani Grażyna Płuszajska z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pan profesor Jan Hartman, który w tej chwili udziela niestety wywiadu, ale za chwileczkę, o, wchodzi już.
Przepraszam, panie profesorze, no naprawdę. My już się nie możemy doczekać. Witam serdecznie.
Pan Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Doktor Seweryn Szatkowski, dyrektor Gimnazjum i Liceum imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie. Oraz pan Piotr Machowski, dyrektor 7 Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum imienia Mikołaja Reja w Krakowie.
Witam Państwa jak najserdeczniej. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Są jeszcze z przodu miejsca. Proszę bardzo, będzie wygodniej. Prosimy. Jeżeli Państwo pozwolicie... O, wspaniale. Jeżeli Państwo pozwolicie, to kilka słów wstępnego wprowadzenia. Pozwolę sobie wygłosić może na siedząco, jeżeli nie będzie to Państwu przeszkadzało. I równocześnie będzie to wprowadzenie do naszej debaty. Chcę powiedzieć o tym, że nauczanie etyki jako przedmiot do swobodnego wyboru jest kwestią ważną i znajdującą się w tej chwili w ośrodku działania opinii publicznej. Jest równocześnie przedmiotem wielu sporów. Istota funkcji rzecznika jest właśnie taka, aby po pierwsze nie pomijać ważnych kwestii społecznych o charakterze generalnym, nawet tam, gdzie nie mamy zalewu skarg indywidualnych, tak jak w tym zakresie takiego zalewu skarg indywidualnych z zakresu etyki nie mamy. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się, dlaczego w praktyce nauczanie etyki nie wygląda tak, jak zgodnie z wyobrażeniami twórców Konstytucji i Konkordatu miało wyglądać. To znaczy w taki sposób, aby każdemu uczniowi w Rzeczpospolitej, który nie uczęszcza zgodnie z prawem, ma taką możliwość na religię, był zagwarantowany udział w nauczaniu etyki. Co zrobić, aby istniejące bariery w tym zakresie zostały usunięte? I to chciałabym też przedstawić jako temat dzisiejszej debaty. Czy utrzymanie dobrowolności nauczania religii lub etyki, albo też rezygnacji z obu tych przedmiotów, w starszych, zwłaszcza klasa, jest właściwe. Czy Rzeczpospolita, zgodnie z Konstytucją, nie powinna uczniom zapewniać pewnego systemu wartości, pewnego rusztowania wartości w zakresie nauczania religii lub etyki każdemu uczniom? I czy tutaj mam trochę odmienny pogląd niż mój poprzednik, który bardzo mocno bronił również możliwości nieuczęszczania ani na religię, ani na etykę. Sądzę, że warto się obecnie zastanowić, czy pewne rusztowanie dotyczące wspólnych wartości łączących nas w naród konstytucyjny, naród polski pisany z dużej litery, a więc naród składający się w rozumieniu konstytucyjnym również z mniejszości narodowej, z imigrantów i z uchodźców. W sytuacji, kiedy coraz częściej widzimy, jak pluralistyczne stają się systemy wartości, systemy religijne. Czy wobec tego etyka w sytuacji tej zmiany również imigracyjnej, która nas dopiero czeka, nie powinna stać się przedmiotem ważnym, przedmiotem w praktyce nauczanym i dostępnym dla uczniów. W końcowej części mojego wystąpienia postaram się również Państwu powiedzieć, co Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, nie wychodząc poza swoje ustawowe i konstytucyjne kompetencje, może zrobić i co zamierza zrobić w ramach prac naszego zespołu społecznego, aby nie tylko stać się jak dzisiaj ośrodkiem debaty. Chciałam bardzo gorąco podziękować uczestnikom tej debaty, ale żeby zaproponować konkretną pomoc i konkretne rozwiązania. Pani Anna Kawulska z Zespołu Społecznego koordynuje te działania. Proszę też w przyszłości o zwracanie się do niej o informacje dotyczące akurat tego zestawu problemów. Proszę Państwa, przygotowałam dłuższe wystąpienie dotyczące również podstaw prawnych nauczania etyki, historii wprowadzenia nauczania religii w polskich szkołach po zmianie ustrojowej, początkowo w drodze instrukcji, a następnie już w drodze ustawy, rozporządzenia, podstaw konstytucyjnych w tym kierunku. Jeżeli jednak Państwo pozwolą, to myślę, że jesteśmy w gronie osób, które zajmują się tą problematyką i ją znają. Więc kwestie rozważań dogmatycznych i rozważań ustawowych bym w tym momencie skróciła. Jeżeli Państwo pozwolą, powróciłabym do tego w podsumowaniu naszej debaty. Chcę jednak powiedzieć raczej o tym, jak rozwijał się stan prawny od 27 czerwca 1990 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiło się zalecenie prowadzenia religii do szkół w wyniku realizacji uchwały Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu, a następnie całą historię, w której rozwijało się nauczanie religii dla religii związków wyznaniowych mniejszościowych, uzupełnienie w tym zakresie regulacji przez regulację konstytucyjną, a następnie obecnie obowiązujące rozporządzenie. Chciałabym jednak, oczywiście na życzenie Państwa i panelistów mogę rozwinąć te ścisłe rozmowania i rozważania prawnicze. Chciałabym skupić się na problemach, mówiąc o tym, co w tej chwili takie problemy może powodować. Przypominam, że stan prawny zgodnie z rozporządzeniem mamy sytuację następującą, że w przedszkolach publicznych na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów organizuje się lekcje religii, w szkołach publicznych w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice lub opiekunowie wyrażą takie życzenie. Uczeń pełnoletni może sam decydować o pobieraniu lub niepobieraniu nauki tych przedmiotów. Zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli w szkole na naukę etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów, organ prowadzący szkołę powinien zorganizować grupy międzyklasowe lub międzyszkolne. Liczba uczniów w takiej grupie nie powinna być mniejsza niż 3. Szkoła tym uczniom, którzy nie pobierają ani jednej nauki, ani jednego, ani drugiego przedmiotu, jest zobowiązana, jak wiadomo, zapewnić opiekę w tych okolicznościach. W świetle orzeczeń również europejskich powstaje problem, że jeżeli uda się nam zapewnić powszechną etykę, ale w dalszym ciągu będą uczniowie, którzy będą mieli tutaj kreskę, to znaczy, że nie chodzili ani na religię, ani na etykę, czy to też nie otworzy kolejnych drzwi do dyskryminacji i czy na przykład nie zrodzi się poczucie, że są to osoby, które w jakiś sposób odrzucają pewne zasady etyczne, religijne czy etyczne w społeczeństwie. Może to sprzyjać dyskryminacji tych osób. Chciałabym, żebyśmy się zastanowili nad tymi problemami. Ocena z religii lub etyki jest umieszczana bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy, przypominam, zamieszczać danych, z których wynikałoby, na które zajęcia uczeń uczęszcza. Trybunał zwrócił jednak uwagę, że w sytuacji, kiedy tam pojawia się kreska ze względu na brak możliwości nauczania etyki, jest to poważny problem. Jakie mamy sygnały w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich? Bo w tym celu się też zebraliśmy. Wynika z nich, że liczba uczniów koniecznych do zorganizowania lekcji etyki to jest obecnie 7 osób w jednej klasie. Jest poważną przeszkodą dla realizacji praw tych uczniów. A więc nasze pytanie do panelistów, również do resortu będzie, czy mamy szansę na zmniejszenie minimalnej liczby chętnych do 3 uczniów z jednej klasy. W ocenie naszej brak chętnych do zorganizowania zajęć z etyki nie może stanowić wystarczającego usprawiedliwienia dla całkowitego odstąpienia od organizowania tych zajęć. Jeżeli rodzice wiedzą, albo uczniowie wiedzą, że w szkole brakuje nauczycieli etyki, że mają takie poczucie nierealności nauczania tego przedmiotu, to może powodować, że jakby już z góry rezygnują ze zgłoszenia. A to może powodować pewną sytuację niejasną pod względem ich gorszej pozycji. Jest więc kwestią, w jaki sposób, znając realia finansowe, organizacyjne, do których odnosimy się z szacunkiem, pozwolić na większe zaangażowanie władz oświatowych, przedstawienie rodzicom i uczniom oferty z zakresu możliwości nauczania etyki. Jest to również kwestia nie tylko świadomości, dostępności w ofercie edukacyjnej szkoły, ale również kwestia podręczników do etyki, ponieważ również brak podręczników lub ich niewystarczająca ilość może odstraszać w tym zakresie. To będzie też moje pytanie do panelistów. Problemem, na który się wskazuje, brak nauczycieli do etyki, przedmiotu etyki w małych miejscowościach. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj się zastanowili, w jaki sposób można zaradzić tej sytuacji w miejscowościach najmniejszych, na wsi. Jeżeli byłoby bowiem tak, że uczniowie w mieście mają praktyczny dostęp, lepszy lub gorszy, ale widzimy, zwłaszcza w wielkich miastach takich jak Warszawa, ten dostęp istnieje, jest niezły. Ale w przypadku wsi jest kwestią, jak to zrobić, żeby to konstytucyjne prawo w tym zakresie, również i ustawowe, i wynikające z rozporządzenia, zrealizować. Jest wreszcie kłopot z uczniami, nie kłopot, ale jest problem, że mamy uczniów, którzy chcieliby uczestniczyć zarówno w lekcjach religii i etyki. To będzie kwestia tego, w jaki sposób i czy w ogóle istnieje tu do Państwa specjalistów też pytanie, czy taka grupa występuje, czy to jest realistyczne, czy to są jakieś takie idealistyczne wrzątki z naszego zakresu. I wtedy mają tylko jeden stopień na świadectwie, co z tym drugim stopniem, co się wtedy dzieje. Jest również kwestia lekcji etyki organizowanych po godzinach lekcyjnych lub w innej szkole. To jest raczej kwestia tego, czy w wewnętrznych aktach normatywnych można zażądać, żeby etyka była zawsze przed lub po lekcjach bezpośrednio. Bo takie organizowanie tej etyki w bardzo niedogodny sposób lub w niedogodnym czasie może odstraszać od realizacji czegoś, co jest konstytucyjnym ustawowym prawem. Wszystkim obecnym znany jest wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 15 czerwca 2010 w sprawie Grzelak przeciwko Polsce, w którym powiedziano, że praktyka polskiej szkoły w sprawach dotyczących nauki, zwłaszcza etyki, narusza normy europejskie, ale nie podważono polskich rozwiązań prawnych. Fakt, że polski rząd nie odwołał się w tym przypadku, oznacza, że podzielamy tą ocena niedoskonałości rozwiązań. A więc konkretne pytanie, dobrze, to się stało, minęło kilka miesięcy, przetoczyła się debata przez media. Obecnie do organów państwowych, takich jak nasz, należy postawienie pytania, co dalej. Jest to więc kwestia, już również ostatnia, dotycząca również średniej, że brak oceny. Jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć na religii, a nie ma możliwości uczestniczenia na etyce, brak tej jednej oceny zaniża średnią tej osoby, co w przypadku konkursu świadectw na studiach może doprowadzać do pogorszenia sytuacji tej osoby. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za przybycie Państwa i chciałabym zadać pytanie panelistom. Jak zorganizować lekcje etyki w polskiej szkole, aby stały się one rzeczywistością, a nie tylko potencjalną możliwością? Bardzo proszę. Może zaczniemy od tej strony, czy też bardzo prosimy, może po prostu demokratycznie.
Ja przede wszystkim powinienem zacząć od Warszawy i od sytuacji, która jest w Warszawie. To jest sytuacja, najogólniej mówiąc, chyba nie najgorsza. Z tego, co wiem, to są menowskie dane. W Polsce jest około, to gdzieś tam wyczytałem, jest 800 kilkadziesiąt szkół, w których jest prowadzona etyka. Spośród tych szkół, takimi danymi dysponowałem, Koło 160 to są szkoły warszawskie, 2/3 spośród nich to są szkoły publiczne. A więc w Warszawie wydaje się, że ta sytuacja na tym tle ogólnym nie jest najgorsza. I to jest jedna uwaga. My wykorzystujemy wszystkie te możliwości, które daje rozporządzenie. Mamy 25 bodaj takich punktów pozaszkolnych, w których uczymy także innych religii. Ogólnie rzecz biorąc nie jest chyba najgorzej. Zbieramy w tej chwili dane dotyczące organizacji zajęć w poszczególnych szkołach. W moim przekonaniu należałoby zmierzać ku temu, by lekcje zarówno religii, jak i etyki odbywały się na pierwszych bądź ostatnich godzinach lekcyjnych. Oczywiście, no pewnie to powinien być taki szczebel pośredni, wtedy tak naprawdę będziemy wiedzieli, kto na te lekcje chce chodzić, bo głosuje jak gdyby nogami. Jeśli chodzi o rozwiązania ogólne, no to ja jako w tym momencie przedstawiciel samorządu, no my nie mamy na to wpływu, my po prostu realizujemy to prawo, które obowiązuje i staramy się robić to tak, aby stworzyć warunki wyboru. Te pierwsze liczby wskazują na to, że może nie jest najlepiej, no ale coś z tych starań jednak wynika. Ja myślę, że w tym momencie tak naprawdę ta dyskusja, która zaczęła się w czerwcu, ona tak naprawdę wydaje się być dyskusją idącą dwutorowo. To znaczy tam są tak naprawdę dwa pytania. Pierwsze pytanie jest pytaniem o takie rozwiązania organizacyjne, które pozwolą pogodzić religię z etyką, które no, jakby ucywilizują ten proces dokonywania wyboru. Ten proces dokonywania wyboru, znaczy to nie jest niezasadne, ponieważ ja mam świadomość tego, że w takich miastach jak Warszawa czy Kraków tutaj reprezentowany, no to jest łatwiejsze niż gdzie indziej, niż w wioskach, niż w małych miasteczkach, niż nawet w takich średnich ośrodkach. Głównie ze względu na to, że życie tutaj jest znacznie bardziej anonimowe i ci, którzy dokonują takich lub innych wyborów, no mają mniejszą szansę spotkania się z jakimś ostracyzmem. Im mniejsza miejscowość, tym szansa tego ostracyzmu większa. Drugie pytanie, które się pojawiło przy okazji tych czerwcowych, no to było w ogóle pytanie o to, czy religia powinna być nauczana w szkole. Na to pytanie oczywiście mamy odpowiedź, bo to jest rozstrzygnięte w polskim systemie prawnym. Natomiast można, tutaj spekuluję, sądzić, że to pytanie będzie ponawiane coraz częściej i no chyba nie należy przed nim uciekać, prawda? To znaczy być może powinna się na ten temat pojawić jakaś kolejna dyskusja. Jeszcze raz powiadam, przepraszam bardzo, samorząd nie będzie stroną tej dyskusji. To nie jest dyskusja pomiędzy, że tak powiem, samorządem, a innymi instytucjami czy organizacjami obywatelskimi. To jest tak naprawdę dyskusja, w wyniku której no, ewentualnie albo zostaną te rozstrzygnięcia, które są w tej chwili zachowane, albo będzie się myśleć o innych rozwiązaniach. Myśmy zrobili przy okazji tego dyskursu kwerendę, ja też oszczędzę Państwu czytania tego, ale no, w każdym razie pozbieraliśmy takie dane. Rzeczywiście w bardzo wielu krajach europejskich są tutaj różne rozwiązania, bardzo często przypominają one nasze rozwiązania. To znaczy nasze, to chciałem jakby powiedzieć, że nasze rozwiązania nie odbiegają tutaj, pewnie w szczegółach tam się różnią tu i ówdzie, ale generalnie nie odbiega to od tego, co się, te rozwiązania, które myśmy przyjęli, nie odbiegają od tych, które w wielu krajach europejskich też jakoś tam obowiązują. No oczywiście pytanie tutaj wtedy pewnie się pojawia inne, to znaczy pytanie, jak rzeczywiście tam, no jakie czynniki warunkujące taki, a nie inny sposób uczenia na przykład, z jakimi warunkami mamy w tych krajach do czynienia. I to pewnie ja bym tyle powiedział na samym wstępie, prawda, bo...
Byłabym bardzo wdzięczna, gdybyśmy najpierw zrobili takie krótkie, trzyminutowe stanowisko, tak żeby nam starczyło czasu na dwie rundy i na pytania publiczności, bo myślę, że chcielibyście Państwo też zająć stanowisko i zadać takie pytania. Bardzo proszę.
Witam Państwa.
Grażyna
Poszlańska, jestem pracownikiem Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Mikrofon, tak.
Tak. No chyba jestem w szczególnej sytuacji, ponieważ będę reprezentowała tę stronę, która będzie zbierać Państwa postulaty. Jako że do ministerstwa należy w przypadku etyki przede wszystkim zadanie opracowania regulacji prawnych. Stąd w pewnych kwestiach będę bardzo pilnie nastawiać ucha i notować, co Państwo będziecie łaskawi powiedzieć. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na taki fakt. Nauczanie religii jest zadaniem wspólnym wielu podmiotów. I każdy z tych podmiotów ma tutaj ściśle określoną rolę. Wymienię je. Ministerstwo Edukacji Narodowej jako ta strona, która przygotowuje przepisy dotyczące organizacji, określenia treści nauczania tego przedmiotu, zasad dopuszczania programów i podręczników oraz określenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to służę tutaj szerszą informacją. Druga strona i myślę, że najważniejsza adresat tych działań to rodzice i pełnoletni uczniowie. Czy będą chcieli skorzystać z tej oferty. I tutaj rzeczywiście powiem, że rozwiązanie takie, że religia i etyka mają status przedmiotów wybieranych, ale można ich nie wybrać, nie jest precedensem w Europie. Są kraje, w których takie rozwiązanie jest przyjęte. Kolejna strona tego zadania, realizująca zadanie, to szkoły i organy prowadzące. Dyrektor szkoły, który jeśli otrzyma od rodziców wyrażone życzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma obowiązek takie zadania, takie zajęcia zorganizować. W jaki sposób zorganizuje, to już zależy od innych czynników. Liczba tych zainteresowanych uczniów, możliwości kadrowe i inne. Ale jeśli są problemy z liczebnością zgłoszeń, i problemy z zapewnieniem nauczyciela. Kolejną stroną, która się włącza w proces realizacji tego zadania, jest organ prowadzący, który, jeżeli uczniów w konkretnej szkole jest mało, ma obowiązek powołać grupę międzyszkolną. Jak była tutaj mowa, grupa międzyszkolna nie powinna liczyć mniej niż 3 uczniów, ale zwrócę uwagę na to, że organy prowadzące, sąsiednie gminy na przykład, mogą porozumieć się i otworzyć wspólną grupę międzyszkolną, tak jak na przykład dzieje się to z pozaszkolnymi punktami katechetycznymi dla małych kościołów lub związków wyznaniowych, które organizują swoje zajęcia na przykład przy zborze, przy cerkwi, a uczniowie, którzy korzystają z zajęć religii, pochodzą z kilku gmin i w wyniku porozumień jednostek samorządowych mogą uczestniczyć w takich zajęciach. Czyli tutaj to ograniczenie 3 uczniów, które na pewno jest takie newralgiczne w tej chwili. Chciałabym nie tyle osłabić, ale zwrócić uwagę, że to może być 3 uczniów z sąsiednich gmin również. Kolejna strona uczestnicząca to są, jeszcze ukłon w stronę mojego sąsiada, organ prowadzący jako strona finansująca te zajęcia. Tak. Kolejna strona, kuratorzy oświaty. I myślę, że tutaj bardzo wiele zależy od pracowników nadzoru pedagogicznego. Zwracaliśmy się w 2007 roku z pismem do kuratorów, wtedy, kiedy wchodziły w życie przepisy wprowadzające możliwość wliczania oceny z religii, etyki i innych przedmiotów dodatkowych do średniej. I liczyliśmy, że te przepisy spowodują zwiększenie zainteresowania etyką. Zwracaliśmy się do kuratorów o wzmocnienie tego nadzoru w tym sensie, żeby zbadać, jakie kłopoty mają dyrektorzy szkół i samorządy, żeby zapewnić naukę etyki dla wszystkich zainteresowanych, w jaki sposób można pomóc i była prośba o podanie, ile było skarg związanych z tą sprawą w okresie właśnie ostatniego roku szkolnego. Okazało się, że wprowadzenie tych przepisów nieznacznie zwiększyło zainteresowanie etyką. To musimy powiedzieć, że nie spowodowało aż tak dużej liczby uczniów, którzy deklarowali udział w zajęciach z etyki. I z mojego doświadczenia powiem, że wiele jest telefonów do ministerstwa od rodziców starszych uczniów albo od uczniów, czy rzeczywiście jest to przedmiot, z którego można zrezygnować, bo są różne powody, z których chcieliby zrezygnować. Częściej to dotyczy religii, ale również i etyki.
A jak jest motywowane rezygnowanie z etyki? Jeżeli ani religia, a dlaczego etyka?
Motywacja jest różna. Czasami jest to konflikt w szkole, konflikt z nauczycielem. Czasami są to problemy organizacyjne, rodzinne. Czasami jest to tłumaczenie, że jest tak duże przeciążenie dziecka innymi zajęciami dodatkowymi, nie wiem, muzyka, zajęcia z języków obcych czy inne, że jeżeli uczeń nie musi, to rodzice byliby szczęśliwi, gdyby mógł nie chodzić. Być może, że i takie, znaczy nie spotkałam się w tych telefonach, ale mogą być, to znaczy ja to może ujęłam jako konflikt na terenie szkoły. Konflikt. Czasami wpływ na to ma sama osoba nauczyciela, czy to nauczyciela religii, czy nauczyciela etyki. I uczniowie rezygnują dlatego, że no nie podoba mi się nauczyciel, po prostu. To powiem jeszcze tylko od dwóch kolejnych stronach, uczestnikach tego procesu. Nauczyciele, na których w tej chwili ciąży, chciałabym powiedzieć powinność, może nie obowiązek, opracowania programów. Te programy są w tej chwili dopuszczane na wniosek nauczyciela przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. I kolejna strona, wydawcy podręczników. Jeśli to pomoże w dalszych rozważaniach, będę bardzo zadowolona. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Troszkę bliżej. Mikrofon przystawić do pana. Bardzo proszę.
To pytanie, które nam pani profesor dzisiaj zadała, pytanie o dostęp uczniów do lekcji etyki, gdyby na nie odpowiedzieć jakoś najkrócej, to czy Państwo mnie słyszą? Czy potrzebny jest mikrofon?
Nagranie.
Ale jest nagranie. Gdyby odrobinkę się przesunąć, nie, wystarczy, że 10 centymetrów.
Odpowiedzi jest wiele naturalnie, ale to, co najistotniejsze chyba, to brak jasnego, wyraźnego głosu ze strony Ministerstwa Edukacji, jak sądzę. Taki głos, dlaczego jest potrzebny, to postaram się powiedzieć być może w drugiej części tego spotkania, ale najkrócej mówiąc, potrzebny byłby taki czytelny sygnał i donośny ze strony ministerstwa, ponieważ wśród dyrektorów szkół, ja mówię w tej chwili o Warszawie, jestem dyrektorem liceum Rejtana w Warszawie, panuje co do przedmiotu etyka dość daleko idąca niewiedza. Ja kiedyś, nie będąc jeszcze dyrektorem, zostałem przez pewnego dyrektora szkoły przedstawiony jakiemuś jego znajomemu. Ów dyrektor szkoły powiedział, a to jest nasz pan od etyki. To też taki świecki ksiądz. Ten poziom wiedzy o tym, czym jest etyka, być może już nieco się podniósł, może sytuacja jest nieco lepsza, ale w dalszym ciągu dość daleka od tego, czego no, zwłaszcza środowisko filozofów mogłoby oczekiwać. Ja tutaj w ogóle nie byłbym obecny na tym spotkaniu, gdyby nie pani profesor Środa, która prosiła mnie o zastępstwo. występuję w podwójnej roli, niejako mam przekazać jej stanowisko oraz przy okazji jako filozof, nauczyciel filozofii, dyrektor liceum, dodać swoje, jak to wygląda z punktu widzenia dyrektora szkoły. I to, co chcę powiedzieć, wygląda najkrócej mówiąc tak. Żeby do świadomości dyrektorów szkół dotarło, że to jest przedmiot ważny, że on ma być zorganizowany w szkole, tak czy inaczej, naprawdę potrzebny jest czytelny sygnał z ministerstwa. Ja miałem okazję niedawno, zaszczyt i przyjemność rozmawiać z panią minister Hali. Zorientowałem się, że pani minister docenia znaczenie etyki, zależy jej na tym, żeby o dopuszczenie menowskie ubiegało się coraz więcej podręczników, żeby pojawiali się autorzy zainteresowani tym. I no, widzę, że pani minister traktuje ten temat serio. Natomiast z perspektywy szkół nie słychać tego głosu dostatecznie wyraźnie. Ten głos powinny także przekazywać władze samorządowe, biura edukacji, wydziały oświaty, po to, żeby było wiadomo, że w szkole etyka ma być. Problemem głównym jest oczywiście brak nauczycieli. W Warszawie, jak pan prezydent zauważył, ten problem jest stosunkowo niewielki. Gdzie indziej w kraju na pewno znacznie większy, ale to jest też problem, któremu można stopniowo zaradzać, o ile ministerstwo zechce potraktować go serio. Tutaj podejście serio do problemu polegałoby na przykład wsparciu istniejących form kształcenia nauczycieli filozofii i etyki. W Warszawie istnieją na samym uniwersytecie przynajmniej dwa podyplomowe studia filozofii i etyki, które jedno z nich, na którym sam uczę od początku jego istnienia, działa od 93 bodajże roku i co roku jest od kilkunastu do kilkudziesięciu słuchaczy. No, w sytuacji, kiedy mamy taki system awansu zawodowego, jaki mamy, i jedną z najsensowniejszych form realizacji tego awansu z perspektywy nauczyciela na to patrząc jest uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji, no to też gdyby tutaj był sygnał ze strony ministerstwa, także ośrodków, różnego rodzaju ośrodków doskonalenia nauczycieli, no to to zainteresowanie, ten popyt ze strony nauczycieli na studia na tych kierunkach byłby większy. Przydałoby się także zresztą zainteresowanie, umożliwienie wszystkim studentom kierunków filozoficznych, wybór takiej ścieżki pedagogicznej, jak to się zwykle nazywa. Co do reszty, to są, myślę, szczegóły, bo mógłbym tutaj parę słów powiedzieć na temat tego, czy najlepiej jest umieszczać etykę na początku i na końcu, bądź w środku planu lekcji. We wszystkich szkołach, w których uczyłem, zawsze to było jakoś po prostu w planie lekcji. Chyba tak było dobrze. Chyba z tych drobiazgów, istotnych drobiazgów, najistotniejszy jest ten drobiazg w postaci limitu uczniów. To znaczy, ja myślę, że w rozporządzeniu, gdyby kiedyś trzeba było je zmienić, byłoby znakomicie zastąpić tę cyfrę 7 czy 3 jakąś inną zasadą. Znaczy, w takiej szkole jak moja, Liceum Rejtana, Gimnazjum Liceum Rejtana, w której mamy blisko 900 uczniów, musimy zatrudniać ponad dwóch katechetów. I ja sądzę, że niezależnie od liczby chętnych uczniów, takie minimum przyzwoitości w tego rodzaju szkole to jest przynajmniej jeden etyk na pełnym etacie. Niezależnie od tego, czy on będzie miał 40 czy 80 uczniów, czy w ogóle czterech z całej szkoły. Po prostu tutaj jakoś bym te proporcje sytuował, nie wprost jak gdyby w odniesieniu do liczby chętnych. To, czy komuś przysługuje prawo do czegoś, nie zależy od tego, czy ma kolegów, czy jest więcej takich osób na przykład w szkole, które mają takie prawo, czy on jest biedak sam. A idea zajęć międzyszkolnych jest niestety bardzo, bardzo trudna do realizacji. To może na tyle na razie.
Dziękuję bardzo. Pani profesor Środa zapowiadała swój udział, ale z powodu choroby, jak rozumiem, w dalszym ciągu trwającej, nie mogła dzisiaj wziąć udziału. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja jestem pełen rewerencji dla pani profesor, którą pamiętam jeszcze jako ambasadora we Wiedniu, ale muszę powiedzieć, że w sprawie etyki w szkole będę miał inne zdanie do tego stopnia, że uważam, że sposób, w jaki to zagadnienie jest tutaj stawiane na gruncie prawa polskiego, co rozumiem, jest, opiera się na zasadniczych nieporozumieniach. Ja również tutaj będę reprezentował nie tylko siebie, będę reprezentował również poniekąd panią profesor Środę, ale także profesora Jana Woleńskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesora Jacka Hołówkę, który tutaj się pojawia na ekranie. Mianowicie w tym zakresie, w jakim mamy wspólne poglądy wyrażone w naszym zeszłorocznym liście do pani minister Hall w sprawie etyki w szkole. Bardzo chciałbym, żeby treść tego listu znalazła się w polu uwagi również pani minister i państwa. Ja również napisałem memorandum specjalnie na tą okazję dla pani rzecznik dzisiaj. Memorandum kilkustronicowe, którego odczytanie trwa 7 minut, więc go nie odczytam, ponieważ nie będziemy mieli na to czasu. Zrobię. Natomiast w drugiej rundzie, dobrze. Natomiast chciałem w takim razie tytułem wstępu powiedzieć, że to, co jest przedmiotem szczególnej troski środowiska etyków, myślę, że mogę powiedzieć w ogromnej większości etyków w Polsce, jeśli nie prawie wszystkich, po pierwsze, nie jest zrozumiałe także dla urzędników państwowych, że etyka jest po prostu częścią jedną z nauk filozoficznych i może być sensownie wykładana tylko w ramach lekcji filozofii. To jest pierwsza rzecz, która nie jest rozumiana. Druga rzecz, która nie jest rozumiana, to to, że nie ma żadnej merytorycznej podstawy dla budowania alternatywy zbudowanej w polskiej prawie, w polskim prawie nauka religii względnie nauka etyki. Lekcje religii nie dają żadnych korzyści, które dają lekcje etyki. Odwrotnie, lekcje etyki nie dają żadnych korzyści, które dają lekcje religii. To jest taka alternatywa jak między, powiedzmy, religią i nauką historii. I tu mogą się pojawić jakieś zdania normatywne. To jest zupełnie przypadkowe zestawienie. To zestawienie funkcjonuje tylko i wyłącznie, bezwzględnie, wyłącznie ze względu na interes Kościoła. I ta trzecia nasza troska jest taka, że budowanie tej alternatywy i następnie realizowanie tej alternatywy, czyli faktyczne wprowadzanie nauki etyki do szkół jako ekwiwalentu religii na tych fałszywych podstawach, spowoduje, zgodnie z wolą, interesem Kościoła, że w wielu wypadkach uczniowie nasi, polscy, nie będą mieli ucieczki od indoktrynacji etycznej z punktu widzenia światopoglądu religijnego katolickiego, jeżeli nie będą sobie tego życzyć. Jest ogromne, widzimy w tym naprawdę nie tylko my czworo, którzy się pod tym podpisaliśmy, tylko to jest uniwersalne niemal przekonanie środowiska świeckich etyków, profesorów etyki na uniwersytetach, że jest tutaj realne zagrożenie łamaniem porządku konstytucyjnego. Później będę mógł przedstawić rzeczywiste powody, dla których...
Tak. Jedno pytanie, to znaczy z Państwa punktu widzenia, jak rozumiem, kwestionujecie w ogóle tą alternatywę, a więc również tym bardziej obowiązkowość nauczania albo etyki, albo religii, to też kwestia.
W tym momencie przechodzę na głos zupełnie własny, bo tutaj nie miałem uzgodnień. Otóż ja uważam, i na pewno tylko część środowiska, ale nie całe środowisko etyków, że etykę można wykładać wyłącznie w ramach lekcji filozofii, które powinny być uniwersalnie dostępne, tak jak teraz się mówi o lekcjach etyki. Jeżeli będą lekcje filozofii, a wśród nich lekcje etyki, to prawny obowiązek realizowania, dawania uczniom możliwości uczestniczenia w lekcjach etyki będzie zrealizowany. Dodam na koniec, że jednym z elementów tej fałszywej alternatywy jest absurd ekwiwalencji także czasowej między rozmiarem lekcji religii i rozmiarem lekcji, czy wymiarem nauczania lekcji etyki. Otóż religii naucza się najczęściej 2 godziny w tygodniu przez cały okres szkolny. Natomiast student filozofii, jedyna osoba, która może się stać nauczycielem etyki, co podkreślamy, tutaj jest absolutnie bezwzględny wymóg. Student filozofii ma lekcji czy wykłady z etyki w ciągu całych studiów 5-letnich filozoficznych wielokrotnie więcej niż potem miałby jej nauczać w szkole. Etyka jest dość wąską i mało doprecyzowaną, mało usystematyzowaną dziedziną. Niezwykle mało jest w Polsce, ja obliczam, na około 100 osób kompetentnych do uczenia kogokolwiek etyki. To jest inna rzecz, też podkreślamy, że takiej kadry nie ma i w ogóle to jest mrzonka mówienie o tym. Natomiast nauczycieli filozofii potencjalnych jest dość dużo i oni są na tyle wiedzą o etyce, że mogą kilka lekcji czy kilkanaście w tym zakresie przeprowadzić. Bardzo to jest istotne. Pomysł, aby przez setki godzin ze względu na budowanie rzekomo demokratycznej alternatywy religii albo etyka, przez setki godzin katować uczniów jakimiś lekcjami etyki, na których nie wiadomo o czym mówić, kto z kim i o czym, tylko po to przez setki godzin, przez wiele lat, tylko po to, żeby to podbudować tą alternatywę rzekomo liberalną, rzekomo demokratyczną, to jest hipokryzja. Etyki jest za mało, że tak powiem, jako nauki, żeby można z niej zrobić ogromny przedmiot szkolny. To jest przedmiot na kilkanaście lekcji w wymiarze szkolnym, nie więcej. I musi być to przedmiot wbudowany w ogólną naukę filozofii, który jest naturalną częścią. Dziękuję.